Rozmawiałyśmy długo o dysbiozie i o problemach krótko-długoterminowych, które ta dysbioza powoduje. Co jest zasadniczym sposobem zapobiegania tej dysbiozie? Bo tak jak już wspominałyśmy, wydaje się, że to nie rodzaj zakończenia ciąży jest najważniejszy, ale jednak karmienie. I zdecydowanie jest nim karmienie pokarmem matki.
Jest wiele publikacji mówiących o tym, zresztą karmienie naturalne zostało nazwane złotym standardem żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci. I faktycznie z literatury wynika, że zakończenie ciąży ma wpływ na zaburzoną florę bakteryjną przewodu pokarmowego i jej rozwój, ale można to poprawić, a nawet zmodyfikować poprzez wyłączne karmienie naturalne. I w wielu publikacjach zwraca się uwagę na to, że bez względu na sposób zakończenia ciąży, najwłaściwszą formą żywienia dzieci jest mleko własnej mamy. Doskonale wiemy, że ma ono nie tylko właściwości odżywcze, ale jest to żywność funkcjonalna. Co to znaczy, że ona jest funkcjonalna? Ona posiada mnóstwo żywych elementów. Są to przecież przeciwciała. Są to cytokiny, chemokiny, hormony, enzymy, a przede wszystkim oligosacharydy i bakterie. To mleko naprawdę ma bakterie, mimo że jeszcze 5, może więcej, 10 lat temu w wielu ośrodkach, nie tylko w naszym kraju, mówiło się, że noworodek może dostać mleko własnej mamy, zwłaszcza w oddziale intensywnej terapii, jak to mleko będzie jałowe.
O tak, takie rzeczywiście,
Prawda?
tak się uważało, to prawda. Teraz wiemy, że bakterie mogą być i dobre, i złe, i myślę, że my jako neonatolodzy to bardzo dobrze rozumiemy. Pewnych nie lubimy, a pewne wiemy, że są niezbędne.
Ale mleko własnej mamy, bez względu na to, jakie będzie miało bakterie, to w
Tak.
tym mleku znajdą się przeciwciała przeciwko tym bakteriom wyprodukowane przez mamę. Czyli nawet jeżeli mama byłaby leczona z powodu infekcji i no nie daj Boże, mleko również by się skolonizowało, to ona wytworzy przeciwciała chroniące dziecko przed tą bakterią. Dokładnie to samo przecież mamy w przypadku infekcji wirusowych. Jeżeli mama ma infekcję wirusową i stan zdrowia mamy na to pozwala, to ma karmić własne dziecko piersią, bo wytworzy przeciwciała chroniące dziecko przed tym schorzeniem wirusowym, czy tą infekcją, na którą w danym momencie choruje. Także stąd to mleko mamy, ono przede wszystkim odżywia, no bo przecież mamy tam odpowiednią ilość białka, węglowodanów, tłuszczy, mamy odpowiednią kaloryczność, ale nic nie zastąpi właściwości funkcjonalnych mleka.
Oczywiście, tak jak chociażby przychodzi mi do głowy badanie na myszach, które by były pozbawione drobnoustrojów, to okazało się, że absolutnie my bez tych bakterii, dobrych bakterii żyć nie możemy, prawda? W związku z tym dowiedziono, że tu chodziło też chociażby o funkcję przewodu pokarmowego, perystaltykę, o tolerancję żywienia, więc ta istota, no, to, żeby pokarm zawierał dobre drobnoustroje, te probiotyki jest szalenie ważne, i oczywiście substancje wzmagające ich rozwój, czyli prebiotyki.
Ale też mamy szereg publikacji, z których wynika, że te dobre bakterie to nie tylko pozytywny skutek wynikający z probiotyków, ale także pozytywny skutek przeciwbakteryjny, bo dobre bakterie namnożone w odpowiednich ilościach hamują rozwój flory patogennej. Na przykład gronkowiec złocisty nie będzie wzrastał w dobrym środowisku pełnym bifidobakterium.
I to bardzo ważne. A co rozmawiamy głównie dzisiaj o cięciach cesarskich? Co powoduje, że ta laktacja u kobiet w przypadku cięcia cesarskiego jest problemem? Co moglibyśmy zrobić? Jak edukować kobiety, które będą miały planowe cięcie cesarskie?
Myślę, że to jest bardzo istotny problem, który teraz poruszyłyśmy, bo po cięciu cesarskim, tak jak mówiłyśmy wcześniej, nie zawsze dziecko pozostaje z mamą w kontakcie skóra do skóry, no w tym bezpośrednim okresie po urodzeniu, co powoduje opóźnioną laktogenezę drugą, czyli opóźnione wydzielanie pokarmu spowodowane brakiem kontaktu mamy z dzieckiem i brakiem przystawienia dziecka do piersi. Czyli znowu wracamy do procedur i do standardu opieki okołoporodowej, z której wynika, nie mamy zróżnicowania, czy kobieta urodziła siłami natury, czy cięciem cesarskim. Wyraźnie ustawodawca napisał, jeżeli stan zdrowia matki i dziecka pozwala na kontakt mamy i dziecka, to należy go zachować, podobnie z karmieniem piersią. Natomiast jak wyglądają praktyki?
Nie zawsze dobrze i wydaje się, że to, co też na początku wspomniałam, ta edukacja, czyli personel musi doskonale zdawać sobie sprawę z tego znaczenia laktogenezy drugiej i tak samo wytłumaczyć rodzicom, matce przede wszystkim, istotność tego kontaktu dla prawidłowego utrzymania tej laktacji.
Ale tu znowu edukacja. Co robimy w sytuacji, kiedy mama jest jeszcze na sali operacyjnej, noworodek został przewieziony na oddział noworodków, no jest bardzo głodny, on krzyczy, on szuka, bo przecież jest najbardziej aktywny w ciągu pierwszej, drugiej godziny życia, prawda?
Wtedy myślę, że po powrocie mamy z cięcia cesarskiego w przeciągu pierwszej godziny przestawiamy dziecko do piersi. I mam nadzieję, że to jest realizowane w wielu szpitalach. W szpitalu, w którym ja pracuję, jest realizowane. I tutaj w tym momencie, w tym jeszcze okresie, kobieta zazwyczaj jest dobrze zabezpieczona przeciwbólowo, bo to też trzeba podkreślić. Mhm. Wiem, że są nowe dosyć wytyczne dotyczące znieczuleń porodu i również znieczuleń po cięciu, znieczuleń porodu i znieczuleń do cięcia cesarskiego. I
ale są to leki, które nie wpływają na laktację i przy których mama bezpiecznie może karmić piersią, bo nie ma to niekorzystnego znaczenia dla dziecka.
Oczywiście, większość leków jest dozwolonych. Natomiast ja chciałam podkreślić, że właśnie to przystawienie w pierwszej godzinie będzie tak naprawdę nie dość, że najlepsze dla dziecka, o czym pani profesor powiedziała, ze względu na tą aktywność tego dziecka, ale też tak naprawdę bardzo ważne i można powiedzieć trochę łatwiejsze u matki, bo ona będzie jeszcze mocno znieczulona po samym tej procedurze znieczuleniu po cięciu cesarskim. Więc odkładanie tego przystawienia do piersi jest z wielu powodów bardzo, bardzo niekorzystne.
I myślę, że tutaj też musimy przynajmniej jedno czy dwa zdania powiedzieć na temat żywienia mieszanką i wdrażania podaży czegoś innego niż mleka mamy, bo pamiętajmy, że zgodnie ze standardem organizacyjnym opieki okołoporodowej podaż innego pokarmu niż mleko mamy powinno być medycznie uzasadnione. Czyli zlecenie powinien wykonać położna czy pielęgniarka, ale zlecenie lekarskie. I to zlecenie powinno wynikać ze wskazań medycznych.
Oczywiście.
Prawda?
Oczywiście. Myślę, że warto to podkreślić i uwzględnić to w swojej dokumentacji, że każde dokarmianie powinno być wykonane na zlecenie lekarza, bo mówi nam o tym rozporządzenie. To jest istotne.
Ja myślę, że też znaczenie mają tutaj bakterie, które rozwijają się, jeżeli dziecko jest karmione piersią, czasami nawet nie wyłącznie, ale jeżeli jest karmione do 6 miesiąca życia, bo wówczas taką istotną przewagę w przewodzie pokarmowym stanowią bakterie z rodzaju Bifidobacterium. I to one nie tylko zapobiegają wszelkim nieprawidłowościom, które mogłyby się dziać w przewodzie pokarmowym, ale zwróćcie Państwo uwagę, że nasze dzieci karmione piersią rzadziej chorują.
Zdecydowanie.
Prawda?
Czyli podsumowując, to co Pani Profesor powiedziała, pokarm matki jest złotym standardem, karmienie piersią jest złotym standardem. Bardzo ważna jest edukacja w zakresie karmienia piersią, ciągle jeszcze personelu i rodziców. I bardzo ważne jest jak najwcześniejsze wdrażanie karmienia naturalnego po cięciu cesarskim również, bo o cięciu rozmawiamy.